Dzień dobry, moim gościem jest Joanna Senyszyn. Była posłanka SLD, ale przede wszystkim lewicowa kandydatka na prezydentkę. Witam pani profesor.
Dzień dobry.
I profesor ekonomii dodaje. Po co pani profesor powrót do polityki?
No, przede wszystkim zażartowałam kiedyś, że chciałam mieć na kogo głosować, dlatego że pozostali.
Ale zagłosuje
tam
pani sama na siebie?
Pozostali, no. Gdybym uważała, że się nie nadaje, no to bym nie kandydowała. No a skoro się nadaje, to znaczy, że będę na siebie.
Panie profesorze, ja miałem takiego profesora, który mówił, że jak nie może czytać poezji, to sobie napisał własne i to nie była dobra poezja.
Nie, ja akurat do poezji nie mam absolutnie talentu.
Czyli nie będzie tomiku wierszy Joanny Senyszyn? A może taka książka z takim wywiadem Joanna?
Tak, być może ja Joanna, no był ja Klaudiusz, to może ja Joanna. To znaczy, zaczęłam pisać w 18 roku, jak się połamałam i leżałam w łóżku książkę, ale nie jest łatwo pisać o sobie.
Więc nie napisała pani. Ale niech mi pani wyjaśni, znaczy tak naprawdę no jest iluś kandydatów lewicowych. Jest Adrian Zandberg, jest Magdalena Biejat. To po co jeszcze Joanna Senyszyn?
No a prawicowych jest jeszcze 3 razy więcej. No,
ale
to
oni mają
po
poparcie większe.
Myślę, że tutaj chodzi o pokazanie pewnego innego aspektu kandydowania. Ja nie kandyduję dlatego, żeby interesy partyjne reprezentować.
Tylko
z czym mamy do czynienia? No, żeby właśnie reprezentować sprawy społeczeństwa.
Pani profesor, ale których ze spraw, które pani będzie reprezentować, nie reprezentuje? No weźmy już tego najbardziej chyba lewicowego w tej chwili kandydata, Adriana Zandberga. Które pani proponuje, prezentuje, a on nie?
Przede wszystkim proponuję inne spojrzenie na wydatki na zbrojenia i na obronność. Jestem przeciwna temu, żeby wydawać 5% PKB na obronność.
Czyli mniej.
Tak, oczywiście.
A ile?
Myślę, że 3,5% to jest taki dobry odsetek.
A nie jesteśmy zagrożeni pani zdaniem atakiem z Rosji?
To znaczy tak naprawdę uważam, że wojna nam nie grozi, że mówienie o tym, że grozi wojna jest bardzo wygodne dla partii.
Ale Putin to powiedział, że on ma także interesy w Polsce i chciałby je zrealizować.
Znaczy tak, to ma interesy na całym świecie. No teraz widać, że ma również interesy w Ameryce, ale to nie znaczy, że będzie doprowadzał do wojny.
Uważam, że... No ale doprowadził już do wojny, wywołał wojnę w Ukrainie.
Tak, ale nie wywoła ani wojny światowej, ani wojny z Polską. Jestem o tym przekonana, ponieważ nie ma interesów takich. Natomiast my mamy interes, żeby mniej wydawać na zbrojenia, dlatego że różnica między 3,5% PKB a 5% PKB, a przypomnijmy, że nawet Stany Zjednoczone zmniejszają w najbliższych latach udział wydatków na zbrojenia w PKB, a kraje europejskie, Unii Europejskiej, no 2% to nie wszystkie
pani
osiągnęły.
Pani profesor, czy chce być pani taką polską starą Wagenknecht?
Nie, ja bym chciała, żeby Polacy wiedzieli, co to znaczy wydawać 5%, a nie 3,5%.
Przygotowywać się na wojnę, która może nam zagrażać.
To jest 90 miliardów złotych rocznie, które są potrzebne chociażby na to, żeby poprawić sytuację 17 milionów Polaków, którzy żyją na granicy ubóstwa.
Panie profesor, ale jeśli szef BBN mówi, że my mamy amunicji na kilka, no do tygodnia, do dwóch, tak, to znaczy, że ją trzeba kupić, tak żebyśmy się mogli bronić.
Ale również moglibyśmy zawrzeć przecież umowę z wojskiem. Wojsko mogłoby zawrzeć umowę z naszymi fabrykami, które są gotowe produkować
amunicję. No właśnie nie są. To inny minister mówił, że nie mamy na przykład wystarczająco opracowanego.
No ale dzisiaj słuchałam audycji, w której wypowiadał się no właśnie jeden ze specjalistów od naszych fabryk i mówił, że one są gotowe, tylko że wcale nikt z nimi nie zawiera kontraktów, więc
3,5% to jest jedna rzecz, nie 5. To czym się jeszcze pani różni od Adriana Zandberga?
No tym różni się od wszystkich kandydatów, że ja dokładnie mówię, skąd wziąć pieniądze, no właśnie z tej różnicy między 5 a 3,5%.
Czyli na wszystko pani starczy z tego 1,5%?
Nie, na wszystko nie, ale 90 miliardów rocznie, to jest poważna kwota.
Dobrze, to jest jedna rzecz. Czy jest coś jeszcze, czym się pani różni od Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat, dodajmy, bo to są ci dwaj główni lewicowi.
Znaczy, różni się przede wszystkim tym, że nie zmieniam ciągle zdania, że...
Adrian Zandberg zmienia zdanie?
No, uważam, że tak. No,
w jakich kwestiach?
No jeżeli teraz mówi, że będzie robił i mieszkalnictwo i wszystko, a nie przypominam sobie, żeby złożył przez półtora roku, zanim jeszcze nie wyszedł z partii Czarzastego, czy z klubu Czarzastego, nie przypominam sobie, żeby złożył jakikolwiek projekt
ale
ustawy.
Ale mówić o tym mówił. To nie jest no, tak, że nie mówił. I mówił to samo.
Tylko, że Polacy mają już dosyć mówienia, chcą czynów.
Dobrze, to teraz będą czyny. Pani profesor, będzie pani losować się pytania od naszych słuchaczy, bardzo proszę.
Nigdy nie miałam szczęścia w losowaniu.
To są bardzo dwie koperty od razu, niech pani wylosuje. Fantastycznie. Jedną drugą niech pani od razu wylosuje.
Tak,
jak... Tak, ja już odstawię kulę, żeby nie przeszkadzała pani profesor. To i otwiera już? Pani pierwszą kopertę, a w niej pytanie. To niestety nie są nagrody, nie będzie ani Zonka, ani...
Czy jest ktoś z SLD, z kim pani współpracowała i chciałaby znów współpracować? No to znaczy całe SLD, politycy SLD zostali wypchnięci przez Czarzastego.
No ale pytanie, czy by chciała z pani z nim współpracować? Jak pani zostanie prezydentką, to na przykład, nie wiem, Leszek Miller, szef kancelarii
lewicy.
Premiera.
Nie, no przede wszystkim chciałabym współpracować ze wszystkimi, ponieważ jeśli prezydent oczywiście ma kompetencje w zakresie wojskowości, obrony
ze wszystkimi, to
i
znaczy
spraw
z nikim.
Zagranicznych.
Wchodzi pani do, zostaje pani prezydentką, mało prawdopodobne, ale wyobraźmy to sobie. I kogo pani powołuje na szefa kancelarii prezydenta?
No ja nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu, w związku z tym...
Ale nie, może pani nie chce pocałunku śmierci na swoich kolegach i koleżankach złożyć, żeby Czarzasty się nie zdenerwował, pan Włodzimierz Czarzasty.
Nie, to znaczy Czarzasty, kto to jest Czarzasty? No szef partii, no, która ma 4,6% poparcia.
Pani przyganiał kociu Gładkowi, pani też nie ma wielkich sondażowych.
Ale ja nie jestem bezpartyjna, no pojedynczy człowiek, jakie ma szansę na notowania, nawet przecież głównie
Włodzimierz Czarzasty za chwilę będzie marszałkiem.
Mówi się o tym, że powinna być debata tylko między Trzaskowskim, Nawrockim i Mentzenem. No takie mało demokratyczne.
A tu kropkę stawiamy, tu się zgadzam. Akurat Joanna Senyszyn, lewicowa kandydatka na prezydentkę, była gościem radia RMF FM, ale my pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na stronie rmf24.pl i w portalu YouTube. Tam druga odpowiedź na drugie pytanie. A ja przypominam, jeżeli nas oglądacie za pośrednictwem portalu YouTube, możecie lajkować, subskrybować i zadawać pytania. My cały czas na nie czekamy. A teraz pani profesor, drugie pytanie od drugiego słuchacza.
To tylko powiem, że to pierwsze to było od pana Tomasza z Lublińca.
Gratulujemy panu Tomaszowi, że udało mu się zostać wylosowanym. I teraz drugie pytanie pani profesor już otwiera.
Drugie pytanie.
I zadaje sobie
sama. Czy lepiej dla przyszłości Polski byłoby, gdyby Tusk i Kaczyński jednocześnie przeszli na emeryturę i wyłonił się nowy układ partyjny po rozpadzie PO i PiS? Znaczy nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przeszedł na emeryturę, kto nie chce. Emeryturę z prawem, także polityczna emerytura. To najwyżej mogliby o tym zadecydować wyborcy. Ale jak widać, ciągle i Tusk, i Kaczyński mają u wyborców duże wzięcie w związku
więc
z tym...
Więc nie przejdą sami na emeryturę.
Sami na emeryturę na pewno nie przejdą.
Panie profesorze, może jest tak, że po prostu lewica przestała być w Polsce potrzebna. No, sondaże są jednoznaczne, tak jakby Polacy po prostu nie chcieli głosować na partie lewicowe.
Nie na partie lewicowe. Myślę, że nie chcą głosować na ugrupowanie Czarzastego, dlatego że widzą, co on zrobił z lewicą właśnie. No on wyparł się lewicy.
To jakim politykiem teraz jest Włodzimierz Czarzasty? Liberalnym? Prawicowym?
Myślę, że własnym.
Czarzastym, to rozumiemy,
aczkolwiek
ale
jaki ma poglądy? Ja myślę, że o nim w ogóle nie warto mówić. Ja już tyle o nim powiedziałam i już więcej nie zamierzam się nim zajmować. Już się nim teraz zajmą wyborcy, nie skreślając.
Dobrze, no ale to, no ale przygarnął część polityków partii Razem, co oznacza, że może skręcił jednak w lewo.
No akurat myślę, że Magdalena Biejat przeszła do niego, bo chciała być kandydatką na prezydenta już od dawna. No a tutaj w partii Razem, no to z Zandbergiem by musiała walczyć, a tak są oboje.
No to czyli partia Razem bierze wyborców lewicy. No z jednej strony była partia Razem, z drugiej obecna.
No to znaczy za chwilę się okaże, czy bierze.
No wyborców, no nie no, oczywiście zakłada pani, że na panią zagłosują, pani profesor.
Tego nigdy nie wiadomo, na kogo wyborcy zagłosują. Jest jeszcze cała kampania.
Będzie pani jeździć po wszystkich tych miejscowościach do 10 tysięcy mieszkańców?
Nie, nie będę jeździć po wszystkich miejscowościach, ponieważ już jest za mało czasu.
To gdzie pani pojedzie?
Dlatego, no przede wszystkim na pewno jeszcze raz będę zaproszona do pana redaktora i z przyjemnością będę.
Ale się pytam, gdzie pani pojedzie? To znaczy, do których miejscowości? Warszawa, Kraków, Gdańsk, no gdzie?
No Warszawa, Gdynia to są moje mateczniki.
No, Kraków. Pani mieszka, Kraków.
W Gdyni mieszka.
No mówię, w Gdyni tak. Pani mieszka. Piękne miejsce zresztą, wzgórze.
Jestem zapraszana do różnych mniejszych miejscowości. No sama nie organizuję tego, chociażby z powodów finansowych. No główni kandydaci wydają po kilkadziesiąt milionów na kampanię.
Czyli, ale pani profesor, to ja jeszcze raz wrócę do tego pytania. Dlaczego w gruncie rzeczy polskie społeczeństwo, no bo dobrze, nie chcę głosować na Włodzimierza Czarzastego, w porządku. No ale ma do wyboru jeszcze, nie wiem, Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. Ma do wyboru partię Razem, która jednak jest zdecydowanie bardziej lewicowa. No, jej trudno określić, oskarżyć o to, że skręciła w prawo. To dlaczego nie chcą głosować na partię Razem?
Dlatego, że partia Razem wydaje się polskiemu społeczeństwu dosyć hermetyczna. No, ma poglądy takie jakby po drugiej stronie Konfederacji, czyli tam znieść podatki w Konfederacji, żeby nie było niczego jak u Kononowicza, a z kolei w partii Razem, żeby nawet może był progresywny podatek 60, 70...
Czy pani jest przeciwko progresywnym
80.
podatkom?
To znaczy nie. No ja uważam, że progresywne podatki jak najbardziej mogą być, natomiast jest kwestią jest kwota, od której ta progresja będzie następować. No nie może być progresja 80% dla ludzi, dla tak zwanej no, tej klasy średniej.
No ale chyba tego Zandberg nie postuluje, ani partia Razem. Dla klasy średniej 80% podatków.
No ja słyszałam kiedyś, że mówił, że właściwie zarabiać minimalną krajową to w zupełności powinno być dobrze.
No ale wydaje mi się, że posłowie nie zarabiają minimalnej krajowej.
No właśnie nie. I nawet nie oddają tej reszty, jak są z Razem.
Pani profesor, ale pani, przepraszam, pani profesor, być może pani prezydent, ale na razie to o lewicy głównie słyszymy, jak jest mowa o...
aferach, tak.
Albo o alkoholu. To jest rzeczywiście taki problem alkoholowy.
Afery alkoholowe, afery z wykorzystywaniem kart i samochodów służbowych, afery z nieumiejętnością zarządzania resortem nauki i szkolnictwa wyższego.
Co się stało z lewicą? Byliście znani z tego, że potraficie robić takie rzeczy. Nawet jak politycy lewicy pili, to nie jest jakoś zaskakujące.
To polityków. Znaczy nie, trzeba to sobie jasno powiedzieć, że politycy wszystkich opcji piją. No jest tylko kwestia ile. Kwestia ile. No pamiętam taką posłankę PiSu, co mówiła, że coś tam potrafi.
Wszyscy pamiętam. Pani profesor, to może teraz już pani jest poza Sejmem, może trzeba wprowadzić alkomat. Przed obradami Sejmu, przed obradami rządu, niech każdy poseł, minister dmuchnie w alkomat.
No, nie można traktować Sejmu inaczej niż każdego zakładu pracy, ponieważ w każdym zakładzie pracy jednak nie sprawdza się przed rozpoczęciem pracy alkomatem poziomu trzeźwości, więc
ale
myślę, że
kierowców się sprawdza, jeżdżą i się sprawdza, każą dmuchać. No to chyba większa, znaczy, no, oczywiście nikogo nie zabiją posłowie, jak głosują po pijanemu.
To znaczy wbrew pozorom są groźniejsi niż kierowcy, no bo kierowca
tak
zabije kilka
osób. Są to się
osób,
powinno sprawdzać.
No a mogą zabić wiele złymi ustawami.
No to może
właśnie
sprawdzać.
Dlatego uważam, że prezydent powinien być specjalistą w zakresie ekonomii, żeby wiedział, jakie skutki ekonomiczne będą miały podpisywane przez niego pani ustawy. Profesor. Skutki dla państwa, ale i skutki dla kieszeni obywateli.
Panie profesor, skoro już pani przeszła na temat Sławomira Mentzena, to ja oczywiście to zapytam. Pani jest profesorem ekonomii, ale Sławomir Mentzen jest doktorem ekonomii.
Tak,
no to jak go Polacy wybiorą, to będą mieli specjalistę od ekonomii.
Podobno w uczelni tatusia zrobił doktorat.
No nie podobno, tylko na pewno, ale jest doktorem. Ktoś mu ten doktorat przyznał.
No to
będzie sprawdzał.
Bardzo poważne wątpliwości ten doktorat budzi, dlatego
że tam pani?
Opierał się... Jeszcze nie czytałam, natomiast czytałam opracowania, że opierał się na badaniach, które już wtedy, kiedy się na nie powoływał, były uznane
za złe metodologicznie.
No niestety z polską nauką nie jest w tej chwili najlepiej. Tam też układy towarzyskie często
mają
decydują.
Znaczenie, ale w ekonomii... No dobrze, ale to gdyby pani profesor oceniła, jest pani profesorem ekonomii,
kiedy
była pani dziekan...
napisałam 3 negatywne recenzje doktoratów, to przestaną mi przysyłać doktoraty do recenzji.
To ja teraz pani profesor poproszę o recenzję.
Były to absolutnie zasłużone negatywne recenzje.
Pani profesor, teraz prośba o recenzję. Gdyby pani miała zrecenzować poglądy ekonomiczne w 3 punktach Sławomira Mentzena, doktora ekonomii. Obniżenie podatków, tak czy nie?
Znaczy, to trzeba wobec tego powiedzieć, z jakich usług publicznych, z jakich świadczeń na rzecz obywateli się zrezygnuje.
A Sławomir Mentzen powiedział, płatne szkolnictwo wyższe, pani profesor.
No,
Sławomir Mentzen kończył prawie państwową uczelnię.
Walczy o uczelnię swojego ojca, więc tutaj ma prywatne interesy. A ja nie lubię, jak ktoś łączy prywatne interesy z ogólnej.
No tak, ale sam kończył państwową uczelnię, też uczelnię swojego, na której pracuje jego tato, więc jak najbardziej bezpłatną.
To znaczy akurat uważam, że szkolnictwo wyższe, tak jak zresztą i wszystkich innych szczebli, powinno być bezpłatne. Byłam pierwszym rektorem pierwszej uczelni prywatnej w Gdyni, ale po roku się rozstałam, bo ani ja nie chciałam być dłużej rektorem, ani mnie nie chciano, ponieważ ja miałam duże ambicje.
Płatna opieka zdrowotna?
Proszę?
Płatna opieka zdrowotna?
Płatna opieka zdrowotna.
To też jest postulat Sławomira Mentzena.
Nie może być. No
nawet
bo
częściowo?
Najpierw trzeba by zmienić konstytucję. Aczkolwiek rzeczywiście problem polega na tym i nikt z rządzących nie chce tego przyznać, że jest absolutnie niemożliwe, żeby wszyscy obywatele mieli dostęp do wszystkich usług i świadczeń medycznych i bez kolejki. To jest po prostu... niemożliwe.
No to co trzeba zrobić? Powiedzieć ludziom, że macie stać w kolejkach? Najbliższy termin wolny 2030?
Takich rozwiązań nie może być. Chociaż są, no. Nie powinno być. Natomiast ostatnio były prowadzone badania, z których wynika, że jakieś symboliczne kwoty Polacy byliby skłonni wpłacać do przychodni.
Czyli za wizytę po prostu. To rozwiązanie, o którym się kiedyś mówiło, za wizytę symboliczna kwota, tak żeby odsiać tych, którzy trochę chodzą towarzysko.
Znaczy ja myślę, że tak towarzysko to nie chodzą, a po prostu no, w pewnym wieku już się zaczyna chorować.
To oczywiście jest prawda. To pani profesor, to jakby pani była panią prezydent, prezydentką, to podpisałaby pani tą ustawę zawieszającą konstytucję, zawieszającą czasowo i terytorialnie prawo do azylu, do składania wniosków azylowych?
Nie.
Tego nie, by pani nie podpisała?
Nie, ponieważ uważam, że no to jest sprzeczne z konwencjami, które podpisaliśmy.
To jest sprzeczne z polską konstytucją przede wszystkim.
No, ale to o tym już pan redaktor powiedział, to jest sprzeczne z konstytucją, a prezydent ma stać na straży konstytucji.
A
więc
z drugiej
jeżeli
strony...
latami się krytykuje tych prezydentów, którzy nie strzegą konstytucji, No, a samemu się mówi, że się będzie takim prezydentem, no to dosyć straszne.
No, ale powiedziałbym, teraz wszyscy mówią, że jest wojna hybrydowa. To jest zresztą prawda, to znaczy na granicę rzeczywiście zwożą siły białoruskie i ukraińskie, wykorzystując często niektórych uchodźców, zwożą ich. No, musimy się jakoś bronić, bo to jest destabilizacja państwa.
Z tym, że akurat chyba nie należy się bronić, odmawiając przyjęcia wniosku o azyl. Po prostu wnioski trzeba przyjmować.
Oni mówią, można, tylko trzeba pójść na do konsulatu.
I można je odrzucać.
Ale można iść do konsulatu, odpowiedzą na to politycy, którzy są za tym zawieszeniem konstytucji.
No,
w Mińsku są konsulaty, w Moskwie są konsulaty.
Zawsze jakieś tłumaczenie się znajdzie. No, ale Polska niestety chce właśnie ostatnio odstępować od różnych konwencji, między innymi od tej, która zabraniała używania.
Ja bym powiedział, pan premier to nawet chciał odstąpić od konwencji, których Polska nie podpisała, ale to jest zupełnie osobna kwestia. Były takie konwencje, których nie podpisaliśmy i też chcieliśmy od nich odstąpić. Pani profesor, powiedziała pani, że potrzebny jest Polsce prezydent, który zna się na ekonomii, a Donald Trump, biznesmen, niektórzy mówią geniusz biznesu, zna się na ekonomii. Jego cła przysłużą się Stanom Zjednoczonym i światu?
Przede wszystkim wojna taka celna, wojna handlowa, nigdy się nie przysłuży światu. Już się w tej chwili szacuje, że obroty światowe spadną o 1%. W Stanach Zjednoczonych niewykluczone, że jeszcze w tym roku pod wpływem tych jego nieodpowiedzialnych decyzji będzie recesja, a przynajmniej mocne przyhamowanie wzrostu gospodarczego i to wszystko, co on mówi, to są bajki. To znaczy, to jest taka typowa demagogia. On twierdzi, że
Amerykanie... Że będzie trudniej, a potem będzie cudownie.
Że Amerykanie zyskają. No, Amerykanie nie zyskają, skoro będą musieli zapłacić 20 czy 30% więcej za niektóre wyroby. Zresztą no właśnie już się przekonał Musk, że akcje jego Tesli spadły prawie o 50%.
Panie profesor, ale może jest tak, że on liczy, mówię teraz o Donaldzie Trumpie, liczy na to, że państwa inne ustąpią mu, nie obłożą towarów amerykańskich takim samym cłem, bo uznają, że im się to nie opłaca. I wtedy on zyska, a oni stracą.
No tak nie będzie, dlatego że będą oczywiście wprowadzane cła odwetowe, ponieważ na tym polega zasada w handlu zagranicznym mówiąca, zasada największego uprzywilejowania. Ona nazywa się największego uprzywilejowania, ale mówi, że nie należy traktować inaczej danego kraju, niż on nas traktuje. Zresztą
Unia Europejska. Ale już Chiny mówią i pokazują to. On obłożył ich cłami, a oni też obłożyli. Tak, cła odwetowe nastąpiły, ale one nie we wszystkim są tak samo wysokie. Chińczycy doskonale wiedzą, że lepiej się targować, niż odpowiedzieć tym
tak,
samym.
Również Unia Europejska mówi, że chętnie podejmie rozmowy na ten temat, no ale na razie nie bardzo jest z kim rozmawiać, dlatego że Trump mniej więcej 3 razy w ciągu godziny zmienia zdanie.
Nigdy nie wiadomo, kogo zaproszą jego koledzy do Signala, to też jest na dyskusję signalową.
Także no jedno, jaki wniosek płynie niewątpliwie z rządów Trumpa, to taki, że Stany Zjednoczone przestały być przewidywalnym partnerem i również w ramach NATO trzeba brać to pod uwagę.
To jeszcze pytanie o Polskę. No jest pani ekonomistką, jest pani profesorem ekonomii. Ile na tym my jako Polacy stracimy? Bo są politycy, którzy mówią, nic nie stracimy, bo to nas nie dotyczy. Mamy bardzo niski...
Tak, ze Stanami Zjednoczonymi handel zagraniczny jest niewielki. Niemniej my wysyłamy na przykład do Niemiec, które mają duże obroty.
Czyli przez Niemcy się na nas odbija.
W związku z tym, no tak się szacuje, że ta strata no pewnie będzie koło 1%, niektórzy mówią, że 2-3.
Ale odbije się to na naszych portfelach? Tu w Polsce?
Czy to się odbije na naszych portfelach? No zawsze wojna celna się odbija i taka wojna handlowa na portfelach wszystkich krajów. Także myślę, że takich krajów, które
nic...
Ja się pytam
o portfel Kowalskiego i Nowaka.
No bardziej najbardziej się odbiją nieodpowiedzialne decyzje podejmowane w Polsce.
Kropka. Joanna Senyszyn, lewicowa kandydatka na prezydentkę, była naszym profesor ekonomii, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.